Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 28 Zulkadah 1445 roku po Hidżri, albo Quinto Junii Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, zgodnie z Państwa postulatem, od tego odcinka ogłoszenia różne będę Państwu przedstawiał na końcu, tak, żeby tutaj Państwu nie zabierać czasu na wysłuchiwanie ogłoszeń. Co prawda można niby sobie przewinąć dalej, prawda, i już do pierwszego punktu, ale Państwo chcielibyście tak, w związku z tym może te ogłoszenia trafią do mniejszej liczby osób, ale będą na końcu. Także tylko tyle tego. Zaczynamy od razu od tematu, właśnie jeszcze nie tematu dnia, mam taki temat, można powiedzieć, zerowy. To jest temat dotyczący polskiej granicy. To jest pewien suplement, komentarz, ponieważ raz się na ten temat wypowiedziałem, więc wypowiem się bardzo krótko jeszcze raz, ponieważ od momentu, kiedy powiedziałem o tym ostatnio, zdarzyły się kolejne ataki na polskich żołnierzy. Ja tu chciałbym, żeby, to prawda, pewnie nie uniknę pewnych złośliwości, natomiast jedną rzecz chciałem powiedzieć śmiertelnie poważnie. To znaczy tak, to jest tak, że w tej chwili najgorszy możliwy przekaz idący w świat, taki przekaz, który będzie promowany również przez stronę rosyjską, rosyjską, białoruską, prawda, tamtą stronę, to jest komunikat, że można zaatakować uzbrojonego polskiego żołnierza i przeżyć takie starcie. Nie ma gorszego, zachęcającego do kolejnych ataków komunikatu niż właśnie taki. Taki, w której uzbrojona banda może przedrzeć się przez granicę, zaatakować polskich uzbrojonych żołnierzy bądź funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i przeżyć takie starcie. Coś takiego jest ewenementem, coś takiego nie zdarzyłoby się nigdzie na świecie, a już z całą pewnością nie w krajach, z których te bandy pochodzą. Armia, trzeba pamiętać, że służy w pierwszej kolejności, zanim ma służyć do walczenia, prawda, służy do odstraszania przeciwnika. Jeżeli nie odstrasza przeciwnika, to wręcz przeciwnie, zachęca go do działań agresywnych. W związku z tym jest to sytuacja wyjątkowo niebezpieczna, z której, jak widać, nie zdają sobie absolutnie sprawy osoby odpowiedzialne za to, co dzieje się na polskiej granicy i które odpowiadają również za polską armię. W związku z tym, co więcej, jeżeli ktoś próbuje narzekać jeszcze w telewizji, a już szczególnie przedstawiciele koalicji rządzącej, oni mają do tego żadnego prawa, ponieważ jeżeli prawo nie pozwala, przepisy nie pozwalają, zresztą powstaje pytanie w ogóle, jaki status mają ci żołnierze, którzy wykonują zadania Straży Granicznej, prawda? To jest chyba nieuregulowane i to jest chyba jedna z największych bolączek tego, co tam się dzieje. No ale tutaj wnikać to nie będę, tak? Faktem jest, że jeżeli przepisy nie odpowiadają rzeczywistości, to od tego właśnie służy Sejm, od tego ma się większość w koalicji, nie tylko, żeby obsadzać wszystkie możliwe spółki Skarbu Państwa, urzędy, synekury, ale również do tworzenia prawa. Ja wiem, że wielu zaskoczę tym komunikatem, ale tak, Sejm też do tego służy. Co więcej, to nie wystarczy to, że się zamknie dostęp do granicy głównie od strony polskiej, ponieważ od tamtej strony nikt tego dostępu nie zamyka. To, że nasi dziennikarze nie nakręcą filmu o tym, jak to właśnie kolejne grupy, czy to właściwie, jak to Rosjanie mają takie ładne określenie, bandfarmirowania, prawda? Te grupy bandyckie, które się przedzierają przez granicę, gdzie wyraźnie w komunikatach naszych mówi się o tym, że to jest organizowane i wręcz te grupy są dowodzone przez białoruskie służby specjalne. Czy to jest wywiad, prawda, czy to są jakieś służby specjalne jednostek granicznych. W związku z tym, jeżeli my nawet nie sfilmujemy tych grup bandyckich, co one tam robią z naszym policjantom i żołnierzom, to przecież z drugiej strony nie wyłączą się kamery ani mikrofony i za chwilę będzie miał Łukaszenko, co jestem o tym przekonany, że będzie to robił, będzie za chwileczkę reality show, prawda, z Białowieży, gdzie postawią tam na stałe kamerę i będą pokazywali, jak te kolejne grupy nachodźców, te właśnie grupy bandyckie atakują polskich żołnierzy, policjantów, biją ich kijami, rzucają w nich nożami, kamieniami czy jakimiś tam innymi rzeczami i jeszcze kolejne komunikaty, tutaj ranny, prawda, tu walczy o życie, tutaj zaatakowany. I co? W związku z tym, ja rozumiem, znaczy, jeżeli ktoś myśli, że minister od spraw wewnętrznych pojedzie na granicę i nachucha na nich. No, może faktem jest, że odstraszy na chwilę, proszę zobaczyć, no jak zaczął przemawiać, zepsuł się mikrofon i to tak się zepsuł, że zmienił całkowicie mu głos. W związku z tym ja rozumiem, że to może odstraszyć, tak, rzeczywiście, ale po pierwsze musiałby tam stać na permanentnie. No, wątroba nie wytrzyma. A po drugie, wtedy Ławrow rzeczywiście będzie mógł oskarżyć Polskę o używanie zakazanej broni chemicznej. W związku z tym to nie jest rozwiązanie, tak? Rozwiązaniem jest to, że armia i służby graniczne muszą odstraszać tych ludzi od w ogóle prób podejmowania granicy. Jeżeli ktoś powie, to może spowodować eskalację sytuacji z Białorusią. No tak, ale to Białoruś przecież dąży do tej eskalacji. I co więcej, jest właśnie przekonana, że Polska nic z tym nie zrobi, bo będzie się bała eskalacji. No więc jeżeli już na samym wstępie pokazujemy komunikat taki, że żeby tylko Białorusinów nie prowokować, żeby oni tylko sobie czegoś nie pomyśleli, żeby nie mieli pretekstu do wtargnięcia do Polski, to ludzie, no to rozwiążmy tą armię, prawda, wycofajmy się na strategiczną granicę Odry i Nysy Łużyckiej, prawda, i czekajmy na odsiecz kawalerii. No albo ta armia służy do odstraszenia potencjalnego przeciwnika, który dąży właśnie cały czas do tych prowokacji zbrojnych, albo też nie. Znaczy, przepraszam, ale to oni powinni się bać naszej armii, a nie my powinniśmy się bać ich prowokacji. Więc to jest jak gdyby tyle, nie będę się dalej... Ja rozumiem, że znaczna część liderów partii politycznych w tej chwili tak ucieka do Brukseli. Bruksela jest daleko od białoruskiej granicy, więc ma to gdzieś. Natomiast no, mieszkańcy Podlasia na pewno gdzieś tego nie mają i polscy żołnierze, ich rodziny, których się tam wysyła, żeby byli, nie wiem, żywymi tarczami chyba, też chyba obojętni na to nie są. To tyle mojego komunikatu dotyczącego polskiej granicy. Dotyczy to niestety spraw międzynarodowych poniekąd. Postaram się już więcej tego nie komentować. Wystarczy sapienti sat, tak? Wystarczy ten jeden raz. Tutaj nie ma żadnych skomplikowanych rozwiązań. To jest po prostu kwestia decyzji politycznej, tak? Czy jesteśmy po stronie, czy uważamy, że robienie z siebie ofiar w mediach międzynarodowych to jest to, co odstraszy przeciwnika od dalszej agresji. On się tym dobrze bawi i absolutnie tym nie przejmuje. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy teraz do tego podstawowego tematu dzisiejszego odcinka, to jest sprawa Libanu i nadchodzącej wojny. Otóż no tutaj będę musiał oczywiście próbować różnych wigibasów, może algorytm, chociaż tutaj się algorytmu nie da nam prawdopodobnie zmylić, no ale będę używał na przykład zamiast nazwy pewnej organizacji libańskiej, będę używał Ruch Oporu, tak? Ruch Oporu, oni się zresztą tak sami nazywają, lubią nazywać, w związku z tym wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Otóż państwo położone na północ od Synaju jest gotowe do ofensywy wzdłuż północnej granicy z Libanem. Oraz jest bardzo bliskie podjęcia decyzji w ogóle o rozpoczęciu ataku zbrojnego. Takie komunikaty pojawiały się już dziesiątki razy, ale ten wygląda na to, że jest rzeczywiście na poważnie. Po pierwsze dlatego, że w tej chwili sprawa Gazy i sprawa rozejmu została postawiona przez Amerykanów na ostrzu noża. Tam są zresztą podpisy zbierane w tej chwili w parlamencie kraju położonego na północ od Synaju. Rodziny rzekomo zdobyły 70 podpisów na 120 członków parlamentu, w związku z tym to już jest dużo, to już jest zdecydowanie przecież większość, właśnie popierającego ten plan Bidena, czymkolwiek ten plan nie jest, bo jak Państwo wiecie, ten plan każdy rozumie inaczej i oprócz tego jednego wystąpienia enigmatycznego on nie został odpowiednio zwerbalizowany, to jest autentyk, znaczy to nie żartuje, więc każda strona widzi sobie w nim jak gdyby to, co chce. Zresztą te pozycje się zmieniają codziennie. Nawet wiadomo, że tak, że Amerykanie chcą za wszelką cenę wygasić wojnę na południu, tak można powiedzieć. A w związku z tym pozostaje sprawa wojny na północy. I co więcej, to jest tak, że Jahunatan będzie prawdopodobnie dążył do tej wojny. Ma swoje oczywiście osobiste przyczyny, zresztą nawet właśnie znowu przywoływany tutaj Biden powiedział, właśnie był pytany o to, czy to podtrzymywanie wojny i nieodpowiadanie, nie doprowadzenie do zawieszenia broni i tak dalej, czy przypadkiem nie jest po prostu prywatnym, znaczy realizacją prywatnych interesów Jahunatana i tam Biden nie potwierdził, nie zaprzeczył. Czyli to już otwartym tekstem wszyscy mówią, od, począwszy od, nie wiem, od zastępcy analityka do spraw nieważnych, aż do prezydenta, że po prostu to jest prywatna w dużej mierze rozgrywka Jehonatana, no bo on wie o tym, że oczywiście w momencie, kiedy się kończy ten rząd, zaczyna oglądać świat w kratkę. Chociaż, ja wiem, może, znaczy, no załóżmy, że tak. I to jest jak gdyby pierwsza sprawa, ale druga właśnie jest taka, że w związku z tym, jeżeli jest on zainteresowany tym, żeby ta wojna się nie skończyła szybko, no to jest do rozwiązania sprawa oczywiście Libanu. Trzeba pamiętać, że zgodnie z dyrektywą Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z rezolucją, przepraszam, Organizacji Narodów Zjednoczonych, wojska ruchu oporu powinny być wycofane na północ od rzeki Litani, tak w skrócie. Natomiast one oczywiście się nie tylko nie wycofały, ale okopały w całym południowym Libanie. To jest jak gdyby jedna rzecz, którą warto wiedzieć. Druga rzecz, którą warto wiedzieć, to jest taka, że te osady i te terytoria, które w tej chwili są ostrzeliwane przez ruch oporu z północy, w dużej mierze znajdują się na terytoriach, które są terytoriami okupowanymi, ale nie okupowanej Palestyny, tylko okupowanego Libanu. Liban nie uznaje tej granicy, która w tej chwili jest, nazywając ją nawet nie linią jakąś demarkacyjną, tylko linią tymczasowego wycofania wojsk. I ma jakieś takie przedziwne sformułowanie, żeby właśnie podkreślać, że jest to linia, na którą wojska libańskie się jak gdyby wycofały, natomiast wojska kraju położonego na północ od Synaju po prostu zajęły fragment terytorium Libanu i nie mają żadnej podstawy do tego, żeby to terytorium okupować. No tak, żebyśmy też wiedzieli, jakie są pozycje stron. Z trzeciej strony mówiliśmy wczoraj, że generalnie Liban, jako państwo Liban, nie jest zainteresowany wojną. Oczywiście jest zainteresowany odzyskaniem swojego terytorium, to nie jest duża część tego terytorium, ale jednak jakiś fragment na południu jest. Natomiast no, nie jest w stanie w żaden sposób rząd libański wymusić niczego na tak zwanym ruchu oporu, ponieważ ruch oporu jest po prostu za silny. Jest za silny politycznie, czyli w samym systemie politycznym ma... Różnie szacowano, tak? Znaczy, to jest tak, że oczywiście te szacunki to się szacuje zwykle członków i sympatyków również w innych partiach, więc jak to zliczano, to zwykle wychodzi powyżej 50% rządu jest tak naprawdę kontrolowana w jakiś sposób przez ruch oporu i jego różnych sympatyków z innych partii, tak? Czy też z innych grup wyznaniowych, bo to tak naprawdę trzeba byłoby powiedzieć. Więc to nie jest taka prosta sprawa, abstrahując od tego, że Liban jest państwem na granicy bankructwa, jego armia jest słaba, tam nie ma żadnego pomysłu. Francuzi próbowali kiedyś pomysły różne przedstawiać, ale nie ma tak naprawdę żadnego pomysłu na zmianę tego, bo do zmiany potrzebny jest konsensus, a gdyby ta zmiana nastąpiła, to kilka partii, organizacji straciłoby na trwałe władzę polityczną i się już uwłaszczyli na tym Libanie, prawda, i jest im dobrze. Znaczy, więc z jednej strony wszyscy narzekają, z drugiej strony nikt nie jest odważny, żeby cokolwiek tutaj zmienić. Francuzi próbowali to narzucić, nawyzywano ich od kolonistów, prawda, i tam sobie poszli dalej, tak? Czyli tutaj się nic więcej specjalnie nie zmieniło. Więc to jest jak gdyby, to jest ta sytuacja. I mamy jeszcze jedną rzecz, o której muszę powiedzieć. Sam stosunek ruchu oporu, na przykład do humusu i generalnie wojny w Gazie. To też, żeby to bardzo, bardzo wyraźnie wybrzmiało, bo dostrzegam w dyskusjach różnych internetowych daleko posunięte niezrozumienie. To jest tak, że z jednej strony, oczywiście dla ruchu oporu proirańskiego, pamiętajmy, i szyickiego, każdy atak na państwo położone na południe od rzeki Litanii albo na zachód od Jordanu, to jest coś pożytecznego, tak? Znaczy to jest osłabienie głównego wroga. Więc co do tego nie ma wątpliwości. Z drugiej strony humus jako taki jest organizacją, delikatnie mówiąc, wrogą. I to w stosunku do ruchu oporu. I to na jakby różnych płaszczyznach. Poczynając od tej płaszczyzny historycznej, gdzie on popierał rozmaite grupy dżihadu zwalczające Bashara al-Assada, prawda, w Syrii, nawet tam członkowie, co prawda, bo to nie sam Humus, ale jego członkowie tam walczyli w różnych formacjach, więc spotykali się z drugiej strony walcząc z Hezbollahem, widzicie Państwo, z ruchem oporu, no i już algorytm poszło, no ale dobrze, może nie zauważył, tam, może patrzył się gdzie indziej. W każdym razie To jest tak, że tej miłości tutaj nie ma. Poza tym trzeba zobaczyć jeszcze zupełnie inny aspekt polityczny. My patrzymy się na ten konflikt jako na konflikt właśnie zbrojny, dobra ze złem, każdy sobie to dobro i zło wpisuje tam, gdzie chce. Natomiast to jest również głęboki konflikt polityczny. I to jest tak, że Ruch Oporu, który jest potężną organizacją, z punktu widzenia tak zwanej niepaństwowych aktorów jest z całą pewnością najpotężniejszą tego typu organizacją na świecie. Zaraz będziemy o jej potędze mówić. No, żeby daleko nie szukać, oprócz tej części politycznej, która jest potężna, rozbudowana, ma przynajmniej 100 tysięcy żołnierzy. To jest i to jeszcze żołnierzy, a nie takich, którzy tam biorą żołd, prawda, i nie przychodzą na ćwiczenia, więc to jest, co więcej, ma setki tysięcy rakiet, jest po prostu drugą armią, jest dużo silniejszy niż armia państwa, na którego terytorium się znajduje. Jest również potęgą polityczną, no, jest to również siła, która na przykład pomogła Asadowi w wygraniu wojny domowej i to fizycznie, tam walczyło według różnych szacunków co najmniej 30 tysięcy żołnierzy tego właśnie ruchu oporu, którzy przeszli przez granicę z libańską, notabene to są żołnierze, którzy mają 5-7-letnie często doświadczenie bojowe, ci, którzy przeżyli oczywiście i którzy wrócili w tej chwili do Libanu. Więc to też nie można tego lekceważyć jako, to są weterani, prawda, to nie są rekruci, którzy po raz pierwszy będą próbowali rozkminić, którą stroną się, prawda, tą dzidą strzela, którą dostali. Więc to jest tak, że jest to siła, która jest przyzwyczajona do tego, że rozdaje karty. I nagle w tej całej awanturze wywołanej przez Humus, w całej tej układance palestyńskiej, to nie oni grają pierwsze skrzypce. Co więcej, oni cały czas są spychani do statusu statysty. Czyli krótko mówiąc, Humus sobie siedzi w Katarze, prawda, na basenach, przyjmuje tutaj, prawda, takiego szejka, tu szef CIA przyjeżdża, tutaj jakiś tam przyjeżdża prezydent, tu premier, tutaj, prawda, tam różne grupy dżihadu, to się w ogóle pchają drzwiami i oknami, żeby tylko te załóżmy bezalkoholowe drinki próbować na tym basenie. I oczywiście wizję raju, prawda, 72 dziewice, pewnie też na tym samym basenie. Natomiast z drugiej strony mamy ruch oporu, który jest w tej chwili, który ma walczyć, prawda, żeby tamci panowie mogli sobie, jeszcze co więcej, tam też płyną, trzeba pamiętać, płyną słowa poparcia oficjalne, prawda, takie jak na przykład z Turcji. Płyną słowa poparcia właśnie z Turcji, z Iranu, płyną pieniądze, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To tam przechodzą różni właśnie mujahedini, którzy chcą walczyć, bo nagle znaleźli sobie nowego lidera, jak już Osamy zabrakło i tak dalej. Czyli nagle ruch oporu libański zostaje przez tą całą sytuację zmarginalizowany. To jest coś, czego na pewno oni nie cierpią, a już szczególnie szejk Nasrallah tego absolutnie nie będzie tolerował, on nie jest do tego gotowy. No, on się przyzwyczaił, prawda, że wszyscy czekają na te jego piątkowe wystąpienia, jak na prawie że homilię, które tam się później każde słowo analizuje. Zresztą ma bardzo ciekawe to wystąpienia, niektóre z nich są naprawdę fajne z punktu widzenia jak gdyby takiego politologicznego wręcz. No ale to już abstrahując od różnych hobby, tak czy inaczej. No i teraz jakiś tam Yahya Sari siedzący gdzieś w bunkrze pod Khan Yunis, prawda, w tym garnkiem, ale nierdzewnym, tak, na głowie i tam słyszącym od góry te bomby, które się gdzieś próbują do niego przebić. Jak on wyda jakieś tam jedno zdanie, to jest na pierwszych stronach gazet. Jak Nasrallah gada przez 2 godziny, to tam pies z kulawą nogą go ostatnio nie cytuje. Tak, w związku z tym to jest też taka kwestia. Czyli z tego punktu widzenia ruch oporu libański nie jest skłonny do rozpoczynania wojny, a w każdym razie nie jest skłonny do rozpoczynania wojny takiej, w której on będzie prowadził wojnę, a w jego imieniu w Katarze będą sobie panowie z Humusu negocjować jakieś porozumienia pokojowe globalne już w tej chwili, bo przecież teraz już mówimy o globalnych, prawda, rozwiązaniach pokojowych, gdzie mamy Chiny, Arabię Saudyjską, państwo położone na północ od Synaju, Stany Zjednoczone, nawet tam się gdzieś, na pewno Ławrow się gdzieś tam pojawi, tak? A gdzie tu jest, przepraszam, szejk Nasrallah? jak zapraszają tylko tamtych. Więc to jest coś, co jest w ogóle nie do zaakceptowania absolutnie. Tym bardziej, że proszę zobaczyć, że w momencie, gdyby doszło teraz do wojny, bo wielu się pytało, dlaczego ruch oporu nie zaatakował nagle państwa położonego w Palestynie. No właśnie dlatego. Dlatego, ponieważ oni nie chcą być kondotierami, bo to tak trzeba określić, na nie swojej wojnie. Bo to nie jest ich wojna, tak? To nie oni dyktują te warunki, to nie oni będą siedzieli przy stole negocjacyjnym, to nie oni mają tych zakładników, prawda, którymi w tej chwili humus rozgrywa cały świat, tylko że oni będą ginęli, wystrzelą te swoje dziesiątki bądź setki tysięcy rakiet i nawet jeżeli zadadzą jakieś straty państwu położonemu na zachód od Jordanu, od rzeki Jordan, to tak czy inaczej, prawda, 7 października będzie przypominany, a oni tam, że coś tam zburzyli, podpalili i nie wiadomo w zasadzie, o co im chodzi, tak? Bardziej, że ponoszą dosyć ciężkie straty, ale to już jest odrębna na razie kwestia, więc utrzymują jak gdyby poziom zaangażowania i nękania państwa położonego w Palestynie na dosyć wysokim poziomie. Dlaczego wysokim poziomie? Ponieważ dla państwa położonego w Palestynie jest teraz problem taki, że wszystkie te północne miejscowości są wyludnione, tam ludzie nie mieszkają, wszyscy zostali ewakuowani, chyba że tam pojedyncze osoby może się jakoś przedarły do swoich domów, ale generalnie armia nie pozwala tam nikomu się zbliżyć. Co więcej, te północne miasta i miasteczka są bardzo sprawnie bombardowane z drugiej strony. Przypomnijmy, że ruch oporu ma nawet takie rakiety, które mają tam głowice półtonowe. Co prawda zasięg jest niewielki, no ale jak walnie, to walnie, tak chciałem powiedzieć delikatnie mówiąc. Co więcej, dysponuje wielką ilością rakiet kierowanych, takich, które pierwotnie były przeciwpancerne, a teraz to w zasadzie nie wiadomo, co są jakieś przeróbki, ale na pewno o dużo, dużo większym zasięgu niż te rosyjskie odpowiedniki, więc tam nawet się właśnie mówi, że to są rakiety typu Kornet, a nie albo korneto podobne, a nie kornet i tak dalej, bo to już specjaliści twierdzą, że tam widać wyraźnie, że są przeróbki, na pewno to przerobienie dotyczy zasięgu. Ten zasięg został zwiększony nawet chyba kilkukrotnie, więc mają jakieś tam własne wynalazki, czy własne, czy irańskie, to oczywiście tego nie dojdziemy i używają ich masowo codziennie. W związku z tym, no oczywiście są bombardowani też, ale mamy również pewne, no ale tak czy inaczej, to cały czas nie przekracza ta eskalacja pewnego progu, czyli tak jak powiedział Nasrallah na samym początku, to że się tak nazywa, to tam, no niestety, ale tam jest wiele humorystycznych nazw na Bliskim Wschodzie, przynajmniej dla nas. Otóż to, co on powiedział na samym początku, że oni będą wiązali znaczne siły armii humanistycznej, i tam rzeczywiście znaczne siły na północy tkwią, że będą nękali, co oznacza oczywiście cały czas straty zarówno materialne, jak i rzekomo ludzkie, chociaż dla mnie to jest najdziwniejsza część, bo ja rozumiem w strefie, prawda, to tam to, co humus pokazuje, okej, mogą to być fejki, natomiast to, co pokazuje tam ruch oporu z Libanu, jest dosyć dobrze udokumentowane i to, że państwo położone w Palestynie w ogóle nie pokazuje żadnych strat z tamtej strony, albo jakieś minimalne, to jest ciekawostka, tak? Znaczy, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Tym bardziej przy tak intensywnym ostrzale i to jeszcze zgrupowań wyraźnie piechoty, które zostają ostrzelane, nie wiem, właśnie rakietą, która wybucha w środku zgromadzenia żołnierzy. No i co? Oni, przepraszam, to były kukły, prawda, czy to sztuczne inteligencje, AI, prawda, robiła te filmy, nie wiadomo, no, ja w ogóle w to nie wnikam, bo tego w żaden sposób się nie rozstrzygnie, ale tak czy inaczej jest to coś, co stanowi wielki problem dla państwa położonego w Palestynie, wielki problem polityczny, ludzki to, ponieważ ludność cywilna jest ewakuowana, więc może mniejszy, natomiast ci burmistrzowie północnych miejscowości, no oni mają prawo głosu, oni są członkami partii politycznych, oni robią permanentną, podkreślam, permanentną awanturę rządowi MSW i tak dalej. MSW, jak Państwo wiecie, jest rządzone przez, zaraz Państwu będę cytował prasę tamtego kraju, to zobaczcie Państwo, jak nazywa się pana ministra spraw wewnętrznych tamtejszego. tamtejszy potrafi nie tylko nachuchać, ale jeszcze i kopnąć kogoś, bo tu ostatnio pojawiły się zdjęcia z jego młodości, jak gdzieś tam się wdawał w bijatyki z policją. Nie wiem, czy prawdziwe, czy nie, ale zdjęcia rzeczywiście znaczy pasują do niego jak najbardziej. No ale tak czy inaczej, to jest tak, że oni oczywiście robią z tego wielką awanturę. To jest wielka pożywka dla opozycji, bo opozycja mówi, że dzięki polityce tego rządu tak naprawdę państwo położone na północ od Synaju jest niezamieszkane na południu, no bo wszystkie te miejscowości na południu są ewakuowane. Tym bardziej, że Humus potrafi co jakiś czas udowodnić, że wcale mu nie zlikwidowano mu zdolności do strzałów rakietowych i co jakiś czas jakieś tam rakiety odpala. W związku z tym więc te miejscowości na południu są ewakuowane i na północy są ewakuowane. Ponieważ nie jest to duży kraj, w związku z tym na razie wygląda na to, że to został jak gdyby ten wąski pas środkowego państwa położonego w Palestynie jest jakby stosunkowo bezpieczny, a północ i południe jest w ogniu i co więcej, jest już tak od pół roku, ponad pół roku. W związku z tym no, wszyscy ci politycy się pytają, no ale co z tym robi rząd, bo na razie nie zrobił nic, znaczy nie ma żadnego efektu tej całej operacji. Znaczy, żaden z celów nie został w żaden sposób nie został zrealizowany. Opowiadam tak długo, żeby nakreślić Państwu, jak gdyby chociaż w taki podstawowy sposób kontekst tego, co może dziać się dalej w Libanie. Ponieważ oczywiście czy zarówno są naciski polityczne, jak i wojskowe po stronie armii, znaczy po stronie Rzymian i armii humanistycznej, żeby rozprawić się w tej chwili z Libanem, co zresztą współgra no, z celami Jahu Natana, który też by chciał, żeby wojna trwała jak najdłużej, bo nie będzie śledztwa na przykład w sprawie 7 października, a to śledztwo może spowodować, że on może dostać nawet zarzuty zdrady stanu czy coś takiego, więc tutaj różne przecieki się pojawiają w tej sprawie. Więc krótko mówiąc, zresztą to samo zaraz Państwu przedstawię taką perspektywę właśnie tamtokrajową z tamtej prasy, bo specjalnie sobie wynotowałem różne ciekawe kawałki. Więc jakby ta wojna jest, ona nie jest na rękę na pewno ruchowi oporu, bo oni nie chcą być, znaczy przynajmniej oni nie zaatakują jako pierwsi, bo oni nie chcą po prostu być statystami dla Humusu. Ale to jest w zasadzie podstawowa motywacja, dla której nie chcą tej wojny. Oni by woleli być tym głównym aktorem, który tutaj rozgrywa i że to z nimi się będzie ewentualnie rozmawiało, a nie z jakimś tam właśnie Sari czy kimkolwiek innym z kierownictwa tamtej partii. Już abstrahując właśnie od tych szyicko-sunnickich jeszcze niechęci. Natomiast kraj położony w Palestynie, no on jest oczywiście zainteresowany tym, żeby ruch oporu wycofał się poza rzekę Litani, zgodnie zresztą z rezolucją ONZ-u i żeby no, skończył się ten ostrzał, prawda, żeby ci ludzie mogli wrócić do domu, bo to jest dla nich problem polityczny. No ale ponieważ ruch oporu powiedział, że nie przestanie strzelać, bo warunkiem do zaprzestania strzelania jest zakończenie wojny w Gazie, a wojna się w Gazie nie skończy, bo patrz paragraf 22. W związku z tym mamy tak jak gdyby i to teraz te wszystkie czynniki, przez te wszystkie czynniki, jak sobie to na to popatrzymy, to teraz zobaczmy, jaka jest perspektywa rozpoczęcia działań zbrojnych w Libanie. Moim zdaniem jest w tej chwili wysoka. To znaczy jest tak, że szef sztabu Armii Humanistycznej powiedział, że armia jest gotowa do rozpoczęcia natychmiast ofensywy na północy i ataku na południowy Liban. Natomiast ruch oporu oświadczył, że co prawda nie dąży do poszerzania konfliktu, ale jest gotowy do pełnoskalowej wojny. Znaczy do wojny na pełną skalę, na taki konflikt, jaki zostanie mu narzucony. Więc to jest tak, że co więcej, ten konflikt się nasila. Ja chciałem zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, na którą wskazywali również komentatorzy tam lokalni w Libanie, że jak gdyby na razie przynajmniej wiele wskazuje na to, że armia humanistyczna niespecjalnie może tą wojnę wygrać. Oczywiście nie wiemy, jak to będzie przebiegało, prawda? Te wszystkie dywagacje są później weryfikowane na polu walki. Natomiast wskazuje się, że jak do tej pory, to ruch oporu, jeżeli eliminował przeciwnika, poeliminował przeciwnika na pozycjach bojowych, czyli tam te czołgi, prawda, transportery, które sobie jeżdżą wzdłuż granicy, sztaby, jakieś, prawda, te instalacje wywiadowcze, prawda, na słuchu elektronicznego i tak dalej, które są permanentnie, czyli parę razy dziennie, już nawet nikt tego nawet już nie liczy, parę razy dziennie są atakowane. Z drugiej strony armia humanistyczna co prawda eliminuje bardzo skutecznie, to podkreślam, bardzo skutecznie zarówno żołnierzy, jak i oficerów ruchu oporu, ale prawie w 100% robi to daleko od linii frontu. Czyli atakuje ich domy, atakuje ich, kiedy się przemieszczają, prawda, gdzieś tam z południa na północ, jadą na urlopy, prawda, no nie wiadomo, że na pewno nie na linii frontu, nie tam, gdzie oni są okopani i tam, skąd atakują. W związku z tym to dowodzi oczywiście znakomitego zwiadu i wywiadu elektronicznego, natomiast z drugiej strony z całą pewnością to nie, na razie przynajmniej, nie daje żadnych podstaw do estymacji, dobrze, jak to będzie wyglądało, jak już się te siły zetrą niejako w bezpośrednim starciu, prawda, tam czołgów, piechoty i tak dalej. Tym bardziej, że wtedy pewnie wszystkie przepustki zostaną odwołane i ci członkowie ruchu oporu no nie będą sobie, prawda, jeździli samochodami ze wsi do wsi, bo to autentycznie tak wygląda. Jakbyśmy sobie tak podliczyli wszystkie te przypadki, to było albo zaatakowanie domu, gdzie tam sobie siedzieli, prawda, i pili kawę, albo przejeżdżali sobie gdzieś samochodem i ten samochód został trafiony dronem. Więc no tak, w pewnym, albo ewentualnie ostrzelany z czołgu, to się parę razy zdarzyło, ale głównie to były drony i to były głęboko gdzieś tam już na terytorium, czyli nawet kilkanaście do kilkudziesięciu kilometrów w głąb terytorium Libanu. No ale to tak jak mówię, tak czy inaczej, to nie jest, tutaj nie ścierają się jeszcze te armie na samych frontach, więc jeżeli się to wszystko rozpocznie, to prawdę powiedziawszy będzie to zapewne jedna z pilniej analizowanych wojen później na różnych akademiach wojskowych. Zresztą tak jak wojna 2006 roku. To jest tak, że no, przypomina się właśnie ten 2006, że w tej chwili ta eskalacja między państwem położonym w Palestynie a ruchem oporu jest największa od wojny 2006. Zastępca przywódcy ruchu oporu, czyli wiemy której partii, prawda, czyli szejk Naim Qassem, powiedział teraz w wywiadzie, że decyzja grupy nie polega na rozszerzeniu wojny, ale na tym, że będzie ją prowadzić, jeżeli zostanie ona narzucona. Powiedział również, że front libański nie ucichnie, dopóki nie zakończy się wojna w Gazie. No i generalnie, że są gotowi na pełnoskalową wojnę. No, Amerykanie, to dokładnie mówiąc rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, powiedział, Waszyngton nie popiera pełnej wojny z Hezbollahem. Ja tu zacytowałem Millera, także mam nadzieję, że algorytm mi wybaczy, ale oczywiście państwo położone w Palestynie ma prawo bronić się przed atakami ruchu oporu. Powiedział, słyszeliśmy, jak tamto krajowi przywódcy mówili, że preferowanym przez nich rozwiązaniem jest rozwiązanie dyplomatyczne i oczywiście jest to rozwiązanie, które my też wolimy i do którego staramy się dążyć. No, Unia Europejska, zgadnijcie państwo, co zrobiła. Otóż chciałem powiedzieć, że na drabinie eskalacyjnej Unia Europejska weszła już na trzeci poziom. Otóż wyraziła coraz większe zaniepokojenie. Może być zaniepokojenie, poważne zaniepokojenie i coraz większe zaniepokojenie. To już jest level 3. Proszę państwa, to prawie jest na granicy wysłania wojsk. Tak? To już jest DEFCON 3 w Unii Europejskiej. Oczywiście coraz większe zaniepokojenie rosnącym napięciem i przymusowymi wysiedleniami ludności cywilnej po obu stronach granicy. No i Unia Europejska mówi, nikt nie wygra szerszego konfliktu regionalnego. Deeskalacja sytuacji znacząco przyczyniłaby się do rozwiązania szerszego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rzecznik rządu państwa położonego na zachód od Jordanu, czyli David Menser, powiedział, że walki na tym obszarze nie stanowią trwałej rzeczywistości, dodając, że państwo położone w Palestynie zobowiązało się do zapewnienia powrotu do domu dziesiątkom tysięcy swoich obywateli ewakuowanych z północy. No, to są, proszę państwa, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy od pół roku nie mogą tam wrócić. To do ruchu oporu należy decyzja, czy można tego dokonać środkami dyplomatycznymi, czy siłą. Bronimy swojego kraju, nikt nie powinien być zaskoczony naszą reakcją. Starszy doradca prezydenta Bidena, który znajduje się w centrum tych rozmów zmierzających do deeskalacji, powiedział, że w zeszłym tygodniu, że porozumienie w sprawie granicy lądowej między krajem położonym na północ od Synaju a Libanem, wdrażane etapami, może załagodzić cały ten konflikt, czyli krótko mówiąc, wycofanie się wojsk humanistycznych na tą linię, która jest okupowanym terytorium Libanu. No ale to nie jest jeszcze koniec. To jest tak, że dwaj ulubieni nasi stand-uperzy, czyli ministrowie Bezalel Smotrich i Itmar Ben-Gwir, zwany też prawidłowo Ben-Świrem, wezwali do dalszej, do eskalacji, do działań wojskowych. Ben-Gwir powiedział, ponieważ pojechał na wycieczkę do miasta właśnie Kiryat Szmona, powiedział, w Libanie nie może być pokoju, dopóki nasza ziemia jest dotknięta, a ludzie tutaj, ludzie stąd są ewakuowani. Oni tu podpalają, my musimy spalić wszystkie twierdze ruchu oporu, zniszczyć je, wojna, napisał. Napisał to na Twitterze. To jest, jeszcze wskazuje się właśnie, że w poniedziałek rakiety wystrzelone przez ruch oporu z Libanu wywołały ogromne pożary. To jest tak, że te pożary zostały bodajże dzisiaj dopiero dogaszone, chociaż jeszcze nie wiadomo. To jest tak, że co więcej, armia humanistyczna powiedziała, że zestrzeliła podejrzany cel powietrzny, który przyleciał z Libanu i spadł w rejonie góry Hermon. Z drugą stronę samoloty bojowe armii humanistycznej zaatakowały członka Hezbollahu w Nakora, a także dwa inne miejsca w południowym Libanie. Artyleria humanistyczna poinformowała, że trafiła, czy ostrzelała 5 lokalizacji na południu. Źródła medyczne, do których dotarł Reuters akurat, bo mamy zestawienie w ten sposób, że w atakach od 7 października, w atakach armii humanistycznej zginęło około 300 członków ruchu oporu i około 80 cywilów, natomiast armia humanistyczna twierdzi, że w atakach z Libanu na państwo położone w Palestynie zginęło 18 żołnierzy armii humanistycznej i 10 cywilów. Nie podano liczby rannych. To jest tak, że w poniedziałek ruch oporu oświadczył, że w odpowiedzi na zabicie przez państwo położone na zachód od Jordanu jednego z członków ruchu oporu wystrzelił eskadrę dronów przeciwko celowi w państwie położonym w Palestynie. To była centrala wywiadu, twierdząc, że kilka przynajmniej dronów trafiło w cel, niszcząc ten cel i powodując eliminację osób znajdujących się wewnątrz budynku. To był jeden ze sztabów armii humanistycznej. No i armia humanistyczna milczy. To znaczy tutaj nic nie mówi o żadnych stratach, nie mówi, że o żadnym zniszczonym budynku i tak dalej. Trzeba pamiętać, że tam jest jednak cenzura wojskowa i oni nie pozwalają na publikowanie informacji o stratach, czyli o skuteczności jak gdyby ataku drugiej strony, ale rzekomo mają taką zasadę, że o stratach ludzkich informują tutaj zero. No dobrze, w takim razie przywołajmy jeszcze szejka Naima Kasema, który został, to jest zastępca szefa ruchu oporu, który był przesłuchiwany przez media. Powiedział, że ruch oporu nie dąży do poszerzenia swojego konfliktu, ale nie pozwoli państwu położonemu w Palestynie zapewnić sobie żadnych zwycięstw. Jest gotowa walczyć, grupa jest gotowa walczyć z każdą narzuconą jej wojną. I powiedział też, że jesteśmy gotowi do bitwy i nie pozwolimy tamtemu krajowi zapewnić sobie właśnie żadnych zwycięstw. Każda ekspansja tamtego kraju na Liban spotka się z dewastacją, zniszczeniem i przesiedleniami w kraju położonym w Palestynie. Jeśli państwo położone na północ od Synaju chce prowadzić wojnę totalną, jesteśmy na to jak najbardziej gotowi. Kasem powiedział też, że front libański jest trwale powiązany z Strefą Gazy, co zresztą powtarza tezy ostatnio wygłoszone właśnie przez szejka Nasrallaha, który mówił, że to wsparcie dla Gazy jest ostateczne. Natomiast Wskazuje się właśnie, znaczy już państwo położone w Palestynie wskazuje, że działania wojenne między tamtym krajem a Hezbollahem są, przepraszam, ruchem oporu, widzicie państwo, no. I znowu się wysypałem, są najgorsze od czasu rozpoczęcia wojny w 2006 roku. Tutaj miał się dzisiaj zbierać, więc pewnie teraz obraduje gabinet wojenny w tamtym kraju w celu właśnie omówienia działań na froncie północnym. I tutaj jak gdyby no tylko i wyłącznie jest to wypowiedź Mencera, prawda, czyli rzecznika, dotycząca tego, co się dzieje. Powiedział, że to do ruchu oporu należy decyzja, czy zostanie to wszystko rozwiązane z środkami dyplomatycznymi, czy też środkami wojennymi. Tutaj minister edukacji Yoav Kisz, członek Likudu, powiedział w poniedziałek do Radia Wojskowego, że państwo położone w Palestynie musi przystąpić do wojny, aby wypędzić Hezbollah za rzekę Litani. Więc mamy tutaj jakiś głos. Co prawda ten pan nie jest członkiem gabinetu wojennego, ale jest członkiem rządu, tak? Teraz, natomiast jaka jest perspektywa właśnie, to jest ciekawe, to jest mniej więcej rzeczywistość, czyli według armii humanistycznej armia jest gotowa do ataku. Jeśli chodzi o gabinet wojenny dzisiaj będzie obradował i jeżeli, ponieważ jak Państwo wiecie, wszystkie tajne posiedzenia gabinetu wojennego, zanim się on skończy, są już transkrypty generalnie w 40 co najmniej gazetach, więc tutaj się będziemy wiedzieli na żywo, prawda, jaką podjął decyzję, no ale jest prawdopodobne, że podejmie decyzję o wystosowaniu ultimatum albo po prostu i zostanie wyznaczony jakiś moment, że jak do tego momentu nie przestaniecie ostrzeliwać, albo jeżeli nie przestaniecie ostrzeliwać, to w ciągu kilku dni, rzekomo w połowie czerwca, to tak już z przecieków wynika, armia humanistyczna rozpocznie po prostu atak na Liban, tak? Bo to się do tego sprowadza. Natomiast mamy też perspektywę już tamtokrajową. Wskazano właśnie, że, znaczy co tam się dzieje, czy jaka jest percepcja tego, co robi rząd versus tego, co się dzieje na północ. I to jest oczywiście mój ulubiony Harec, który jest gazetą, która jeszcze cały czas legalnie jest wydawana w tamtym kraju, chociaż prawdę powiedziawszy, jak już wiemy, zakusy na i zastraszania dziennikarzy to nie jest coś, co tam się nie wydarza, bo już wiemy przynajmniej o jednym udokumentowanym przypadku, który obiegł zresztą całą prasę światową kilka dni temu. Więc, ale to dotyczyło akurat zupełnie innej sprawy. Natomiast przypomina się, że w całej Galilei wybuchły pożary w wyniku masowego ataku rakietowego i dronami przeprowadzonego przez ruch oporu libański. Tak? W związku z tym te lokalne oddziały pierwszej pomocy, strażacy, żołnierze i ochotnicy podjęli próby gaszenia tego, co tak naprawdę zniszczyło, bądź też zagroziło też całe społeczności w Kiryat Szymona i Kfar Giladi. Otóż, natomiast jak pisze Harec, tutaj pozwolę sobie zacytować, bo to jest ładny cytat, nasz klaun bezpieczeństwa narodowego, minister właściwy do straży pożarnej, ale to ich od razu mówię, nie nasz, nasz jest jak najbardziej poważnym człowiekiem, to ich klaun, nie zadał sobie trudu pojawienia się na miejscu zdarzenia. Zamiast tego Itmar Ben-Gwir zdecydował się udzielić wywiadu w swojej domowej stacji telewizyjnej Kanał 14, bo to jest kanał, który jest uznawany właśnie za taką tubę Ben-Gwira, a później widziano go na występie muzycznym w Sultan Pool w Jerozolimie. Dopiero po północy kancelaria premiera wydała wreszcie oświadczenie, ale to stwierdzenie dotyczyło innych kwestii, oczywiście ważniejszych, czyli przemówienia Yahu Natana na wspólnej sesji kongresu i wskazano, że odbędzie się 13 czerwca. Nie w 13 czerwca, ale w późniejszym terminie, gdyż okazuje się właśnie, że święto Szawłot w Ameryce przypada właśnie 13 czerwca. I tutaj, jak pisze złośliwie Harec, coś, co powinien mieć każdy posiadacz kalendarza, bo wie, że wiedzieli o tym wcześniej. Więc w tej sprawie wydano oświadczenie specjalne, podczas gdy tam, prawda, rzeczywiście, jeżeli Państwo widzieliście te filmy, zdjęcia, no to wyglądało to dramatycznie, znaczy te pożary były rzeczywiście potężne. No i milczenie właśnie Yahu Natana w sprawie pożarów nie wynikało z zapomnienia ani wypadku. To tak naprawdę o dobrobycie peryferii, to co myśli wyszło na jaw w 2018 roku, kiedy demonstrantowi, który właśnie zakłócił ceremonię, prawda, w Kiryat Szymona, kiedy Yahu Natan tam uczestniczył, to po prostu Yahu Natan powiedział, po prostu nas nie interesujecie. I tyle. Także to jest ciekawostka. Druga sprawa to jest, że właśnie ta noc pożarów w Galilei, noc pożarów w Galilei to jest po prostu kolejny wyraz bałaganu, jak pisze prasa tamtokrajowa, w jaki przerodziła się ta wojna, która już właśnie w piątek będzie 8. miesięcznica jej rozpoczęcia. Natomiast to jest tak, że to są właśnie takie dane, których no nie, u nas w prasie ich nie ma. Otóż od momentu, kiedy ruch oporu zaczął atakować Galileę, to jest tak, że zdecydowano się o ewakuacji ponad 60 tysięcy ludzi z północnej granicy. I okazuje się, że właśnie to pisze prasa tamtokrajowa, że państwo położone na północ od Synaju zostało złapane w strategiczną pułapkę na północy. Że jest niezdolne do zmuszenia ruchu oporu do zawieszenia broni, dopóki trwają walki w Gazie, podczas gdy właśnie organizacji libańskiej udało się stworzyć coś, co oni ładnie nazwali strefa bezpieczeństwa, pozbawiona mieszkańców, ale nie na terytorium Libanu, tylko na terytorium państwa położonego w Palestynie. Co więcej, jeśli chodzi o te pożary, to można było przewidzieć, że one wybuchną, ponieważ w 2006 roku wybuchły również w czasie II wojny libańskiej. Co więcej, również ćwiczenia na przykład IDF-u czasami powodują na wzgórzach Golan, że też coś takiego ma miejsce. I to jest tak, że protesty burmistrzów w północy i te właśnie szerokie relacje w mediach z ostatnich dni spowodowały, że nagle w ogóle powróciła sprawa tego, że coś się na północy dzieje oprócz standardowego, codziennego, wzajemnego strzału. No i właśnie mamy tutaj cytat z Hersa Halevi, który podczas wizyty w dowództwie północnym powiedział: zbliżamy się do punktu, w którym będziemy musieli podjąć decyzję, IDF jest gotowa do ofensywy. No i teraz wskazuje się, że nie ma, że tak naprawdę te społeczności lokalne na północy nie mają systemu wsparcia, pomoc rządu jest niewystarczająca, te miejscowości są całkowicie puste, co więcej są codziennie praktycznie ostrzeliwane i bombardowane przez ruch oporu z północy. I natomiast to jest ciekawostka, że administracja Stanów Zjednoczonych uważa, że porozumienie, które zostanie zawarte na południu, czyli z Humusem, automatycznie i tak rozwiąże ten problem północy, bo po prostu ruch oporu przestanie ostrzeliwać północną część państwa położonego na zachód od Jordanu. Natomiast no, specjaliści twierdzą, że pomimo tego, że ruch oporu przeżył, znaczy poniósł całkiem spore straty, chociaż no właśnie mówię, to jest 300 osób, od razu powiedzmy sobie, że no Hamas ma co najmniej 100 tysięcy żołnierzy, to jest bardzo ostrożny szacunek, on oczywiście nigdzie tego nie ogłasza, ale mniej więcej tak się szacuje, więc utrata 300 żołnierzy to nie jest coś, co by rzuciło tą organizację na kolana. Co więcej, ruch oporu sygnalizował również, że jest skłonny zintensyfikować w tej chwili działania, żeby pomóc Humusowi w wymuszeniu ustępstw od państwa położonego w Palestynie. Natomiast no, mamy również groźbę ważną, że oto z okazji właśnie tego corocznego marszu flagi Ben Shvir w Jerozolimie mówił: pomimo nich wespniemy się na wzgórze świątynne, musimy ich zranić w najważniejszych dla nich miejscu, tak? No więc oczywiście chodzi o to, że on cały czas... No właśnie, tak właśnie powiedziano, że co prawda jest ministrem od spraw Straży Pożarnej i nic nie zrobił w sprawie gaszenia tych pożarów, ale na pewno z dużą radością jest chętny pomóc w rozpaleniu nowego. I został jeszcze nazwany, tutaj znowu zacytuję, Harec, jest to ultranacjonalista o dzikim spojrzeniu, tak? Okej, okay. Więc tak mniej więcej wygląda sprawa północy. To jeszcze tylko chciałem Państwu powiedzieć, że według właśnie jaka jest siła w tej chwili tego ruchu oporu. Otóż cała siła militarna opiera się na potężnym arsenale rakietowym. Co najmniej według szacunków różnych, są amerykańskie i są tamtokrajowe, tak? Oczywiście inne opierają się tylko na tych, wiadomo, że sama ruch oporu nie reklamuje swojego arsenału, ale zakłada się, że dysponują od 150 tysięcy nawet do 250 tysięcy rakiet różnego typu i zasięgów. Co więcej, twierdzi ruch oporu, że ma rakiety, które mogą uderzyć we wszystkie obszary państwa położonego w Palestynie, także zasięg jest duży. Wiele jest niekierowanych, ale mają również bardzo precyzyjne rakiety, w tym prawdopodobnie bardzo zaawansowane rakiety manewrujące, które zostały już dawno temu przemycone z Iranu. Mają rakiety przeciwpancerne, to właśnie oglądamy sobie teraz praktycznie na codziennych filmikach z południowej granicy. Mają również przeciwlotnicze. Zestrzelili już przynajmniej kilka uzbrojonych dronów z państwa położonego w Palestynie. I uwaga, to Państwa zaskoczę, mają również rakiety przeciwokrętowe. Oczywiście głównym dostawcą broni jest tutaj Iran. To właśnie głównie przez Irak i Syrię, prawda? Ta broń jest przemycana czy przewożona permanentnie, w związku z tym Syria jest bombardowana przez państwo położone w Palestynie w nadziei, że coś trafią takiego, co ewentualnie przeszkodzi w tym przemycie. No, to na pewno nie 100% jest, prawda, zatrzymywanych. To zresztą widać po tym, w czym w tej chwili strzela Hezbollah już na samej granicy. Przypomniano również, że w 2006 roku, no bo to jest jedyne odniesienie, kiedy ruch oporu był dużo gorzej, przypomnijmy, uzbrojony niż w tej chwili, na wielką skalę używał kierowanych rakiet przeciwpancernych, w tym rosyjskich kornetów i różnych tam sobie przeróbek. Co więcej, teraz używał również irańskiego pocisku kierowanego, znanego jako Almaz. Również tamto Krajowe Centrum Badań i Edukacji ALMA opublikowało właśnie taki raport, w którym wskazano, że jest to broń przeciwpancerna, która może razić cele poza linią wzroku, umożliwiając, to jest to rakieta, która jeszcze umożliwia jakieś uderzenie z góry i tak dalej, i że jest to jest rakieta trochę podobna do rakiet tamto krajowych, rakiet Spike. Co więcej, na pewno mają rakiety przeciwlotnicze. Do tej pory zestrzeliwano nimi głównie drony Hermes 450 i Hermes 900. Nową rzeczą w arsenale ruchu oporu są drony. To są drony, to jest ta amunicja krążąca, prawda, czy te drony kamikadze, nie wiem teraz już, jaka jest obowiązujące nazewnictwo. W każdym razie to są lokalnie produkowane modele Ayub i Mersat, które są tanie, łatwe, stosunkowo łatwe w produkcji. Natomiast mają również bardziej zaawansowane drony, których niestety jeszcze nie wiadomo jakiego typu. To są prawdopodobnie wszystko drony albo rosyjskie, albo irańskie. Co więcej, na pewno ma rakiety takie jak Raad, prawda, czyli Grom po ichniemu, tak, Fajr i Zilzal, które mają dużo większy zasięg niż standardowa Katiusza. To są te rakiety niekierowane i to są własne przeróbki. Tak naprawdę ich zasięg dopiero poznamy, jeżeli dojdzie do konfliktu. Najczęściej nękają państwo położone w Palestynie właśnie Katiuszami, tymi najtańszymi rakietami, które zresztą mają na celu tylko i wyłącznie zmniejszanie zasoby tejże stalowej jarmułki, prawda, która broni południa. No na przykład, ale mają również takie właśnie takie rakiety Burkan. One mają nieduży zasięg, natomiast mają ładunek do 500 kg, tą głowicę, więc to są rakiety o dużej sile niszczenia. Właśnie używają ich do ostrzeliwania posterunków i miejsc koncentracji wojsk na samej granicy. Natomiast na przykład Nasrallah w 2016 roku zapowiedział, że jeżeli dojdzie do ataku ze strony państwa położonego w Palestynie, to oni na przykład uderzą w Hajfę. Tam między innymi są zbiorniki magazynujące amoniak. No to skutki byłyby tego, tak jak właśnie wtedy powiedział Nasrallah, no, mocniejsze niż bomba atomowa. Takiego właśnie wybuchu, czyli rozbicia tych zbiorników z amoniakiem. Powstaje pytanie, czy w ogóle byłby przy tak wielkim potencjalnie ostrzale, czy państwo położone w Palestynie będzie w ogóle w stanie zatrzymać taki atak? Prawdopodobnie nie. Co więcej, mamy również, jeżeli chodzi o pociski przeciwokrętowe, to już pokazał Hezbollah w 2006 roku, kiedy trafił okręt humanistyczny, około 10 mil od wybrzeża. Zresztą zabił wtedy czterech marynarzy, uszkodził statek. I wiadomo, że na pewno od 2006 roku jest zaopatrzony w rosyjskie przeciwokrętowe pociski Jahont o zasięgu około 300 km. Natomiast no, czy je posiada, to dopiero się dowiemy znowu, kiedy rozpocznie się wojna, no, ale to już się zakłada, że na pewno mają, tak? Co więcej, również ponieważ Ruch Oporu publikuje sobie, no, chwali się tym, co posiada, w związku z tym wiadomo, że pociski przeciwokrętowe mają, ale jak specjaliści wskazują, na tych filmach znajdują się wszystkie te starsze typy, tych nowszych, o których się przypuszcza, że mają, bądź zostały przewiezione właśnie z Iranu, to tych nie pokazywano na tych filmikach. No dobrze, proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o tą potencjalną wojnę, która ma szansę rozpocząć się w połowie czerwca, jeżeli się wiele nie zmieni. W każdym razie IDF zapowiedział, że jest gotowy, no i druga strona też jest gotowa, więc w zasadzie mamy konsensus. Teraz tylko czekamy na gwizdek sędziego. Natomiast mamy temat drugi. Temat drugi, proszę Państwa, jest tematem wyjątkowo, dla mnie przynajmniej ciekawym, ponieważ stanowi on o wyjątkowej wręcz kompromitacji, o wyjątkowej kompromitacji sondażowni indyjskich. Ponieważ jak wczoraj, jeżeli Państwo wczorajszy odcinek słuchaliście, no to widzieliście się ode mnie, że na podstawie 7, a tak naprawdę 9 sondażowni wygrała partia Modiego. No ale obliczono głosy. Okazuje się, że przegrała partia Modiego. Proszę Państwa, i to różnice są nie tam pomyłka, 2 punkty procentowe, 5 punktów procentowe. Zresztą teraz Państwu opowiem na konkretnych przykładach, jak gigantyczne są różnice pomiędzy tym, co zostało opublikowane z Exit Poli i tego, co tak naprawdę pojawiło się po podliczeniu głosów. Wiadomo na pewno, że partia BJP premiera Indii Narendry Modiego utraciła większość w parlamencie oraz utraciła również miejsca w kluczowych stanach, co oznacza całkowitą, dramatyczną zmianę w krajobrazie politycznym. Proszę Państwa, to jest coś w ogóle, czego nie było. Znaczy, tak ogromna właśnie różnica między tymi exit polami i również tym rzeczywistym wynikiem. Otóż to jest tak, że podliczono w sumie 640 milionów głosów, bo tyle policzono. To jest tak, że BJP w izbie, która ma 543 mandaty, w izbie niższej, zyskała 240 mandatów. Czyli 272 to jest większość, czyli nie mają większości. Natomiast opozycyjny sojusz Indie, który no wczoraj wieszczono, że w ogóle przegrał z Kretesem, otóż zdobył 223 mandaty, czyli zaledwie 17 mniej niż BJP. Co więcej, to właśnie to jest tak, że w ogóle, a te sondaże mówiły o tym, że BJP ma 303. Ma 240, no więc, proszę Państwa, to nie jest maleńka pomyłka jedno- czy dwupunktowa, tylko to jest po prostu pomyłka całkowicie kompromitująca te sondażownie, albo pokazująca, że po prostu ci ludzie łgali w żywy kamień, jak wychodzili z tych lokali wyborczych. To jest tak, że Modi i jego partia nadal prawdopodobnie mogą próbować utworzyć kolejny rząd, ale będą bardzo mocno uzależnieni od grupy sojuszników. Co więcej, trzeba też pamiętać, że jest tak, że Sojusz Narodowo-Demokratyczny, NDA, gdyby policzyć razem z BJP, no to będą mieli 283 mandaty. Więc prawdopodobnie będzie to rząd NDA, w którym BJP nie będzie miała samodzielnie większości. A ta polityka koalicyjna będzie już, to już nie będzie ten sam rząd, który Modi sobie wymyślił. Tutaj Modi w pierwszych komentarzach po ogłoszeniu właśnie powiedział o tym zwycięstwie koalicji NDA, powiedział: utworzymy następny rząd, no ale jednak powstaje pytanie, jaka będzie strategia BJP, ponieważ jak się okazuje, jednak jego strategia no nie przyniosła rezultatu oczekiwanego, wręcz przeciwnie, to jest bardzo, bardzo poważna strata w stosunku do poprzednich wyborów. Co więcej, hasło kampanii BJP, które brzmiało apki bar 400 par, prawda, czyli tym razem ponad 400, wyznaczało 400 mandatów dla sojuszu, z tego 370 mandatów dla samej BJP, no, a tutaj zdobyto 240. Tutaj analitycy twierdzą, że być może właśnie ten ton nadmiernej pewności siebie zdecydował i że jednak te kwestie i gospodarcze, i te polaryzacyjne, które jeszcze wczoraj politolodzy właśnie hinduscy mówili, że właśnie to one zdecydowały o zwycięstwie, to teraz one zdecydowały o klęsce, tak? To jest po prostu jakaś niebywała historia. To jest tak, że to jest tak, co jeszcze warto powiedzieć. No, wszyscy nasi przeciwnicy razem wzięci nie zdobyli tylu mandatów, co sama BJP, prawda, powiedział Modi. No ale też, no właśnie, kto będzie tak naprawdę teraz decydował? Zdecydować tak naprawdę o urzędzie premiera będą dwie regionalne partie, Janata Dalu United, na której stoi właśnie Nitish Kumar w stanie Bihar, i Telugu Desam Party, na której czele stoi Chandra Babu Naidu z Andhra Pradesh. TDP zdobyła 16 mandatów, a ta JDU 12. No i te obie partie były wcześniej w sojuszu z partią kongresową. Więc generalnie to jest tak, że chociaż BJP właśnie poczyniła postępy w południowych Indiach, zwłaszcza w Kerali, to generalnie poniosła bardzo poważne straty w środkowych Stanach, w których mówi się właśnie w Hindi. Na przykład w Uttar Pradesh, największym stanie Indii, kluczowym, decydującym o tym, kto rządzi w kraju, partia hindusko-nacjonalistyczna przegrała Faizabad. W Faizabadzie znajduje się taka świątynia Ram, która została zbudowana na ruinach XVI-wiecznego Babri Masjid, prawda, którą Modi wyświęcił jako świątynię w styczniu. No i to właśnie poświęcenie tej świątyni Ram na miejsce meczetu, prawda, wzniesionej, to był główny taki element propagandowy kampanii BJP, która miała właśnie zmobilizować wyborców hinduskich. A tutaj BJP przegrała. Również partia straciła także kluczową siedzibę w Amethi, gdzie znowu minister federalny Irani poniósł porażkę, a w 2019 roku poprzednio wygrał z Rahulem Gandhim, prawda? Więc no, Gandhi akurat tu nie startował, natomiast startował w wyborach sąsiedniego okręgu wyborczego i zdobył mandat z przewagą ponad dwukrotnie większą niż Modi. Więc to też jest kolejna taka prestiżowa porażka. BJP na przykład w Uttar Pradesh zdobyła 33 mandaty z 80. Natomiast regionalna partia Samajwadi, będąca częścią opozycji z opozycyjnego sojuszu Indie, zdobyła 37 mandatów. A kongres jeszcze dodatkowo wygrał 6, tak? Co więcej, jeszcze no Maharashtra to jest może mniej istotne, a właśnie, no tak, bo to znowu, Sojusz Indie zdobył 30 z 48 mandatów i więcej ma jedynie w Uttar Pradesh. W 2019 roku BJP zdobyła w Maharashtrze 23 mandaty, a sojusznicy zdobyli kolejne 18. Co więcej, tak samo straty w BJP jeszcze były w trzech kolejnych stanach, które były takim epicentrum indyjskiego kryzysu agrarnego. I no, generalnie to jest tak, że znaczy ja już nie będę Państwu przywoływał tych konkretnych wyników z konkretnych miejsc, ale warto powiedzieć, że tam różnice sondażowe były potężne. To znaczy tam, gdzie na przykład podawano, że BJP zdobyło 37 mandatów, zdobywało na przykład 19. Czyli 37 z exit pola, 19 w rzeczywistości, więc to jest no, dwa razy więcej. No nie wiem, znaczy chyba, że albo dano to jakimś niepiśmiennym ludziom, którzy wstawiali losowe znaczki po prostu, albo przepisywali od siebie, nie wiem, albo to przecinek ktoś wstawiał nie w tym miejscu, no to musiało być, no, zresztą nie wiadomo czemu ma służyć taka manipulacja, przecież to jest kompromitacja dla tych sondażowni i to taka ogromna. To jest właśnie ciekawostka. No, stwierdzono również właśnie, no jakie są teraz tego następstwa. No generalnie wskazuje się, że jednak to przez działania BJP Indie spadły bardzo mocno w kilku indeksach krajów demokratycznych w związku właśnie z oskarżeniami o taką nadmierną centralizację władzy, tłumienie sprzeciwu, brutalne rozprawianie się z opozycją i tak dalej. W związku z tym tutaj, co więcej, wskazuje się na to, że no jednym z podstawowych motywów politycznych, ja zresztą obserwuję ten motyw od dosyć dawna, tej kampanii Modiego, był ten sentyment antymuzułmański. I on był rzeczywiście bardzo, bardzo silny. Zresztą on jest w ogóle bardzo silny w tej chwili w Indiach. To z tego nie ma wątpliwości. I natomiast, jak się okazuje, to nie wystarczyło, tak? To się okazało nieskuteczne. W związku z tym no, ci muzułmanie mają teraz trochę spokoju przez to, bo też i Modi będzie musiał zmienić nieco kurs ze względu na to, że się będzie jednak musiał dzielić władzą, jak i sama partia no, prawdopodobnie też wyciągnie wnioski, że jednak jakieś błędy popełniono. Znaczy, to jest naprawdę duża różnica w stosunku do i celu wyborczego, oczekiwań, już nie mówiąc w stosunku do sondaży. Dobrze, tutaj jeszcze chciałem Państwu przywołać, a właśnie, no ciekawostka, na przykład BJP w Faisabadzie przegrała w okręgu właśnie, no Faisabadzie też tak właśnie, czyli w świątyni Ram. Co więcej, no właśnie, na przykład w okręgu wyborczym Modiego, to jest tak, że przewaga zwycięstwa, znaczy poprzednio jak Modi startował, miał 480 tysięcy głosów przewagi, w tej chwili ma 152 tysiące tylko głosów przewagi, no ciągle przewaga, no ale to już jest prawie ponad dwa razy mniejsza. Natomiast właśnie Gandhi wygrał większością 390 tysięcy głosów, więc bardzo, bardzo mocno podniósł swój wynik. Tutaj w Bengalu, nie, to już nie będę Państwu przywoływał wszystkich tych konkretnych wyników, jest bardzo dużo, bardzo ciekawych zresztą. Tutaj jest, a no właśnie, jest również ważna rzecz a propos tych właśnie głosów BJP. BJP oprócz tego właśnie, że zabiegała o głosy Hindusów, to również próbowała zabiegać o głosy chrześcijan, właśnie wskazując muzułmanów w państwie jako zagrożenie. No i to jest ta sprawa właśnie tego dżihadu miłości, tak zwanego, love dżihad. To jest polityka, która, znaczy to jest coś, co jest zjawiskiem istniejącym, natomiast skala jego nie jest aż taka, jak przedstawiano w tej kampanii. A poza tym już tak na marginesie, no, partii rządzącej i to rządzącej ze zdecydowaną przewagą głosów, no trudno jest występować z postulatami takimi jak opozycja, no bo ktoś powie, no dobra, no jest ten dżihad miłości, prawda, ja mówiłem o tym, to są te porwania dziewczynek chrześcijańskich bądź hinduskich przez muzułmanów, następnie przymusowa konwersja połączona z przymusowym małżeństwem i jeszcze na dodatek przymusową konsumpcją, tak? W związku z tym, no to i to jest coś, co jest plagą, ale no nie jest plagą na miarę setek tysięcy przypadków. A co więcej, no jeżeli tak jest, no to tutaj pytanie, no na Boga, no to co ten BJP robi? To od czego jest rządem, tak? Znaczy od tego, żeby kontestować rzeczywistość i mówić, jesteśmy przeciwko temu? No nie. Znaczy to jest coś, co po prostu powinno stać się przez rząd załatwione i tyle, czy zlikwidowane, i to zlikwidowane w sposób wyjątkowo brutalny, a nie taki, że no to jak zagłosujecie, to już się w kolejnej kadencji tym zajmiemy. No, jak widać, to nie zadziałało. No dobrze, także generalnie wskazuje się, że to są zaskakujące wyniki w bardzo wielu miejscach, takich twierdzach BJP, oni stracili większość, stracili głosy, no już nie będę właśnie stan po stanie tego omawiał, zresztą będą pewnie jakieś ładne tabelki, teraz to będziecie Państwo mogli sobie w internecie je pooglądać, jeżeli kogoś to interesuje. W każdym razie jedno jest pewne, Modi, co prawda, no, to partia nie poniosła totalnej klęski, natomiast rzeczywiście te wyniki są zupełnie inne niż sondażowe, utracili większość. Ten Sojusz Indie naprawdę ma znakomity wynik w stosunku do tego, co przewidywano. I no może w kolejnych wyborach może być tak, że jednak dojdzie znowu do mijanki. To znaczy, tym bardziej, że nie wiadomo też, na ile stabilna będzie ta koalicja, którą Modi będzie w tej chwili tworzył, ale na pewno jest to no już żółta kartka, powiedzmy, dla Modiego te wyniki. Tym bardziej, tak jak mówię, te legislatury stanowe szczególnie i te wyniki stanowe, te wyniki lokalne, to są bardzo poważne, prestiżowe klęski partii rządzącej. Proszę Państwa, mamy temat trzeci. Otóż temat trzeci dotyczy wypowiedzi Ławrowa i Francuzów na Ukrainie, ponieważ akurat Ławrow przy okazji wizyty w Kongu był na konferencji prasowej i tam się na ten temat wypowiadał o Kongu. Za chwileczkę będę opowiadał o osobnym temacie, bo to jest bardzo ciekawe, co tam Ławrow wyprawiał. Natomiast to, co się jakby dzieje od pewnego czasu, no to tylko Państwu przywołam tym, którzy nie wiedzą, to jest tak, że Francuzi zapowiedzieli, że są gotowi wysłać swoich instruktorów wojskowych na Ukrainę, żeby tam szkolić żołnierzy ukraińskich. Z drugiej strony, mnie to trochę dziwi, bo mi się wydawało, że instruktorzy z różnych krajów, w tym na przykład Wielkiej Brytanii, są tam już od bardzo dawna i szkolą i nie robią z tego wielkiego halo. No ale to z tego właśnie Francuzi robią z tego wielkie halo, prawda? Jest to tak, że mają wysłać niewiadomą liczbę tych francuskich żołnierzy. Co więcej, jeszcze to cała sprawa jest uprawdopodobniona przez stronę ukraińską, bo w prasie pojawiły się informacje, że podpisane dokumenty, które umożliwią francuskim instruktorom szkolenie żołnierzy ukraińskich. No więc do tego odniósł się Ławrow, który powiedział, że właśnie każdy francuski instruktor wojskowy wysłany na Ukrainę będzie uzasadnionym celem dla rosyjskich sił zbrojnych. Powiedział, jeśli chodzi o francuskich instruktorów, powiedział Ławrow, to myślę, że są już na terytorium Ukrainy i bez względu na swój status urzędnicy wojskowi lub najemnicy stanowią uzasadniony cel dla naszych sił zbrojnych. Natomiast no właśnie najwyższy dowódca Ukrainy powiedział w zeszłym tygodniu, że podpisał dokumenty, które wkrótce umożliwią francuskim instruktorom wojskowym dostęp do ukraińskich ośrodków szkoleniowych. Następnie Macron został zapytany teraz o to, powiedział, że nie będzie komentował plotek ani decyzji, jakie można podjąć i że szczegółowo omówi, to na to czekamy, szczegółowo omówi wsparcie Francji podczas 80. rocznicy właśnie D-Day, gdzie będą właśnie obchody i wtedy też będzie tam też Zełenski i będzie szczegółowo Macron powie o pomocy wojskowej francuskiej. Natomiast biuro Macrona generalnie oświadczyło też, że nie będzie komentowało uwag Ławrowa i że nie ma żadnych dowodów na to, że francuscy instruktorzy przebywają czy jadą w tej chwili na Ukrainę. Warto też powiedzieć od razu przy okazji tego, więc no to też jest, proszę Państwa, znaczy z punktu widzenia, jeżeli mówimy tak, gdybyśmy się popatrzyli na tę sytuację z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ja wiem, że to prawo międzynarodowe w tym przypadku wydaje się być jakąś odległą fantazją, no ale pofantazjujmy. No to jest tak, że oczywiście Ukraina jest suwerennym państwem i ma prawo zaprosić na swoje terytorium kogo sobie tylko żywnie podoba. Może prosić o pomoc dowolny kraj, może kupować z dowolnego kraju broń, może się zaopatrywać w co tam tylko i wyłącznie chce. I tutaj jakby nikt nie ma prawa zabronić tego Ukrainie. Natomiast z drugiej strony Rosja, która jest agresorem, no to jest w swoim prawie i może bombardować każdego, kto się pojawi na Ukrainie, w tym wojska innych krajów. Tak? I to tak mniej więcej wygląda, więc tutaj jakby uprawnienia są po obu stronach. Natomiast powstaje pytanie, co rzeczywiście zrobią Francuzi dalej, jeżeli ich żołnierze będą tam celowo atakowani, bo czym innym jest to, że tam być może ci instruktorzy siedzą od 2 lat, prawda, i szkolą i nikomu nie wadzą, a co innego robienie tego właśnie w świetle reflektorów. No to jest robione przecież po to, żeby po pierwsze pojawiła się informacja, znaczy żeby powoli eskalować ten konflikt aż do pojawienia się już regularnych jednostek, na przykład francuskich czy z innego kraju na terytorium Ukrainy. A co więcej, no na przykład ja widzę to tak, że może Francja też poszukuje pretekstu do tego, żeby załóżmy w sytuacji, w której ci żołnierze francuscy się tam znajdą i zostaną ostentacyjnie zbombardowani przez Rosjan, może Francja wtedy na przykład wyśle swoje samoloty, system przeciwlotnicze już w dużej ilości na Ukrainę, rozpoczynając zupełnie nowy, wcześniej nam nieznany etap konfliktu. No bo jakiś cel, powiedzmy, tego robienia tego właśnie tak w świetle reflektorów musi być. Znaczy przeświadczenie o tym, że rosyjska armia zawróci i przestraszy się francuskich instruktorów wojskowych, którzy się tam pojawią, jest, przyznacie Państwo, trochę naiwne, tak? Znaczy, rozumiem, gdyby tam się pojawili ci doradcy, tak jak w Korei, tak, czy w Wietnamie, amerykańscy doradcy wojskowi w liczbie 350 tysięcy. No widocznie tam po prostu dużo tych rad jest potrzebnych, to jest indywidualny coaching będzie, tak? No to wtedy, tu rozumiem, tak? To można byłoby się rzeczywiście zastanowić, czy to by nie zmieniło perspektywy rosyjskiej. Natomiast no, próbuję sobie wyobrazić, czym mogą odstraszyć francuscy doradcy wojskowi armię rosyjską i jakoś nie mam specjalnie, nie jestem dostatecznie kreatywni, no. Co mogliby zrobić takiego, żeby Rosjanie zaczęli uciekać? Więc Więc tak jakby cała ta sprawa ma jakieś znaczenie propagandowe, ale moim zdaniem nie do końca trafione. No ale dobrze, załóżmy, że to jest jakiś pomysł eskalacyjny. Natomiast już przy okazji tego, ponieważ na tej samym jakby praktycznie pytanie po pytaniu Ławrow również odpowiadał na temat konferencji w Szwajcarii. I to jest ciekawe, ponieważ to jest tak, że ta konferencja nazywa się Konferencją Pokojową dla Ukrainy. Ma się rozpocząć pod koniec czerwca właśnie w Szwajcarii. Natomiast no, Rosja nie została zaproszona, w związku z tym Chiny też odmówiły udziału. I to jest tak, że Ławrow powiedział, że ta konferencja w Szwajcarii nie ma żadnego znaczenia. Powiedział też, jedynym znaczeniem, jakie może to mieć, to jest to próba zachowania antyrosyjskiego bloku, który znajduje się w procesie rozpadu. Natomiast no, Szwajcaria podała ze swojej strony, że 80 krajów potwierdziło swoją obecność. No ja Państwu powiem tak, że z punktu widzenia, już, jeżeli już do tej szwajcarskiej konferencji mówimy, to z punktu widzenia tego, czy to jest konferencja pokojowa, no nie, to nie jest konferencja pokojowa, tak? Znaczy konferencja pokojowa to byłaby taka konferencja, której celem jest zawarcie pokoju. Tutaj jest to konferencja właśnie zwolenników Ukrainy lub państw, które chcą się wypowiedzieć na temat pokoju na Ukrainie, swoje 3 grosze do tego dorzucić, ale tak naprawdę jakby, jeżeli nie ma drugiej strony wojującej przy stole, no to pokoju z tego nie będzie, tak? Znaczy będzie to tylko właśnie konferencja poparcia dla Ukrainy, gdzie będzie to przedstawiane w ten sposób, że 80 krajów poparło Ukrainę. Moim zdaniem natomiast ze względu na to, że, znaczy ponieważ będzie to krajów 80, czyli małe prawdopodobieństwo jest, bo tylu aż zwolenników zdecydowanych Ukraina nie ma, więc będą tam na pewno kraje, które przyjadą tylko po to, żeby powiedzieć tak, tak, my też jesteśmy za pokojem i generalnie PiS. W związku z tym nie będzie pewnie wspólnego komunikatu, a na pewno nie będzie żadnego komunikatu, który tam, nie wiem, wezwie Rosję do wycofania się. Może będzie komunikat taki, że zostaną strony wezwane do rozwiązania konfliktu metodami dyplomatycznymi, ale to jest niewiele więcej, tak? No niestety, ale to jest tak, że ja wiem, że wiele osób się będzie w szoku, ale generalnie wojny najczęściej kończą się właśnie przy jakimś tam stole pokojowym, znaczy stole rozmów. No niestety rozmawiać muszą ze sobą czy bezpośrednio, czy przy pomocy pośredników, no strony, które walczą, tak? Z jednej strony musi to być Ukraina, z drugiej strony Rosja. Jeżeli Ukraina sama nie chce, to będą gdzie ktoś inny w ich sprawie negocjował, natomiast na pewno nie będzie negocjował sam ze sobą, tak? Chyba że Ukraina zakłada, że jednak wygra tę wojnę, wyrzuci Rosjan, to wtedy będzie to zupełnie inna sytuacja, ale na razie się na to niespecjalnie zanosi, więc robienie konferencji i nazywanie jej konferencją pokojową jest fajne, ale na pewno nie zakończy się żadnym pokojem ani żadną konkluzją. Znaczy przynajmniej konkluzją zmierzającą jak gdyby do zakończenia działań wojennych. No dobrze, proszę Państwa, mamy i od razu też mówię, że pewnie zszokuje parę osób, ale nawet gdyby któraś ze stron wygrała tę wojnę, to i tak będzie, to strony będą ze sobą podpisywały jakiś układ pokojowy, prawda, taki czy inny. Czy to będą przywódcy, czy to będą dowódcy wojskowi, prawda, czy to będzie rozejm, czy to będzie trwały pokój, ale tak czy inaczej to gdzieś się kończy taką sytuacją, w której są dwie strony, bo ja widziałem takie wpisy, po co zapraszać ruskich tam zbrodniarzy na konferencję pokojową, no bo z nimi się toczy wojnę, na Boga, no kogo mamy ją zaprosić, no nie wiem, Rwandę, czy kogoś, prawda, żeby sobie podpisała pokój z Ukrainą, no dajcie spokój, ludzie. No dobra, mamy natomiast kolejny temat i to kolejny temat jest tematem o tyle ciekawym, ponieważ dosyć dobrze opisanym i jest to niestety, ale przejaw tego, że kolejny kraj, który był krajem, powiedzmy sobie, średnio neutralnym, jeśli chodzi o relacje z Rosjanami, no bardzo już w tej chwili wyraźnie, politycznie opowiada się za jakby szczególnie bliskimi związkami z Federacją Rosyjską. Jak wiadomo, kraje afrykańskie generalnie są znane z tego, że bardzo chętnie lawirują sobie pomiędzy opcją zachodnią, wschodnią, Chińczykami. No skąd, krótko mówiąc, idą za tym, skąd przychodzi jakiś dobrobyt, prawda, jakieś możliwość jakichś pieniędzy, prawda, jakichś tam wpływów politycznych, ale najczęściej wpływów gospodarczych, jakieś kontrakty i tak dalej. I to jest standardowa praktyka właśnie tych krajów południa, tym bardziej, że one są naprawdę krajami bardzo biednymi, przynajmniej jeśli chodzi o ilość pieniędzy albo zdolności kredytowe, a czasami bardzo bogatymi w surowce. Tak? Natomiast są to kraje, które nie mogą sobie pozwolić na komfort prowadzenia polityki zagranicznej taki, że tam są, prawda, niezależne, samorządne i mogą pogonić wszystkich. Nie? Z kimś muszą rozmawiać. Natomiast no, ostatnio mamy wyraźne takie przechylenie tej wskazówki w kierunku Rosji, jeśli chodzi o przynajmniej państwa Sahelu i świadomej, naprawdę wyjątkowo intensywnie prowadzonej, bo to tak trzeba powiedzieć, ekspansji na Afrykę przez Rosję. O ile obserwujemy niesamowicie intensywną aktywność na przykład dyplomacji chińskiej w Azji Centralnej i w regionie Indo-Pacyfiku, gdzie ten minister spraw zagranicznych to w zasadzie, nie wiem, tylko do domu to w ogóle nie wpada, prawda? Generalnie tylko w Chinach to jest tam na 15 minut i znowu gdzieś leci albo on, albo wiceminister, bo tak intensywną dyplomację prowadzą. Znaczy, przyznam, że ja od dawna nie widziałem tak intensywnych działań dyplomatycznych prowadzonych przez jakieś państwo w ogóle. Żeby to nie ma dnia albo połowy dnia, żeby nie było jakiejś wielkiej konferencji, jakiś MOU podpisywany. Znaczy, tamten MSZ pracuje chyba w trybie 24 godziny na dobę, prawda? Jak tam żabka czy coś takiego. Natomiast tutaj mamy również bardzo, bardzo intensywną kampanię rosyjską właśnie w Afryce. I to bardzo często, no w zachodniej prasie się rzadko te informacje pojawiają, natomiast w prasie lokalnej, czasami w prasie francuskiej, wkurzonej oczywiście na to, że tam ich znowu wyrzucają z następnego kraju, i ewentualnie w prasie rosyjskiej, są bardzo często obszerne informacje, co do czego się tam tak naprawdę dogadali. Wbrew pozorom to nie jest tylko sam eksport grupy Wagnera, chociaż ona jest rzeczywiście wyjątkowo poszukiwanym tam produktem. No właśnie mamy teraz to tutaj wyraźnie w prasie rosyjskiej opisany właśnie sukces Ławrowa oraz tego, że Ławrow uzyskał wyraźne wsparcie Republiki Konga w kwestii ukraińskiej. To jest tak, że właśnie przypomina się, że właśnie Ławrow odwiedził kolejną dawną kolonię francuską, prawda, czyli i podczas pobytu w tym właśnie kraju przeprowadził rozmowy ze swoim rosyjskojęzycznym kolegą, Jeanem Claude'em Gacosso, i został przyjęty przez prezydenta Republiki Denisa Sassou Nguesso. Otóż oba kraje potwierdziły swoją koncentrację na poszerzaniu współpracy, natomiast głównym tematem dyskusji właśnie nie były wspólne projekty, ale uwaga, konflikt rosyjsko-ukraiński. To jest tak, że tutaj prezydent witał go, bo to prasa się lokalna rozpisuje, słowami drogi przyjacielu. Ławrow powiedział, tutaj możesz odpocząć w swojej duszy i tak tym podobne rzeczy, więc krótko mówiąc, Ławrow czuł się tam jak w domu. Wcześniej odwiedził Gwineę, gdzie zgodnie z oświadczeniem rosyjskiego MSZ-u strony potwierdziła zaangażowanie w pogłębianie dialogu politycznego opartego na zaufaniu oraz wspólne pryncypialne stanowisko Rosji i Gwinei w sprawie odrzucenia porządku narzuconego przez Zachód, więc mamy jeszcze Gwineę z tą rosyjską, wyraźnie z rosyjską chorągiewką już. W Republice Konga natomiast przede wszystkim rozmawiano o kryzysie libijskim, na przykład w rozwiązaniu którego Kongo odgrywa ważną rolę. Tutaj Ławrow powiedział, obecna sytuacja, czyli tragedia narodu libijskiego, jest spowodowana oczywiście przez ludzi. Pamiętajcie, jak Libijczycy żyli pod rządami Muammara Kaddafiego. Zachodowi nie podobało się, że żyli dobrze, ale bez zachodniej demokracji, a oni, prawda, czyli kraje NATO, po prostu zniszczyli ten kraj i zniszczyli samego Kaddafiego. Powiedział też, że Zachód zrobił to samo z Irakiem, gdzie podobnie jak w Afganistanie, po zachodniej interwencji i narzuceniu demokracji w zachodnim stylu zaczęły się problemy, które nie zostały jeszcze w pełni rozwiązane. No i właśnie zdaniem Ławrowa teraz jest zadaniem ważnym, jest dopilnowanie, żeby wszystkie bez wyjątku siły polityczne w Libii zjednoczyły się i wypracowały porozumienie promowane przez Unię Afrykańską i osobiście właśnie przez prezydenta Sassou Nguesso jako przewodniczącego Komisji Wysokiego Szczebla do spraw porozumienia w sprawie Libii. Tak? Więc co więcej, Ławrow podkreślił również w rozmowach właśnie w Kongu, że Rosja popiera inicjatywę prezydenta Nguesso dotyczącą przygotowania konferencji panlibijskiej. Powiedział też, wykorzystamy nasze kontakty z różnymi siłami libijskimi, aby zjednoczyć się właśnie wokół takiej platformy. Powiedział. Co więcej, właśnie według właśnie Ławrowa podczas rozmów w OIO poruszano także problemy z innych części kontynentu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republiki Konga, Sahelu, Afryki Zachodniej, ale właśnie głównym tematem, przynajmniej według tych informacji prasowych, był właśnie nie sprawy regionalne, tylko sprawa konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. I to jest tak, że początkowo Gakosso zarzucał Zachodowi właśnie to, że tutaj wydaje mi się, że ci, którzy teraz wysyłają broń na Ukrainę, nie są zwolennikami pokoju, a wręcz odwrotnie, to ludzie, którzy rzucają wyzwanie ludzkości i dosłownie popychają na stronę globalnego konfliktu. I tutaj właśnie tutaj minister powiedział, wydaje mi się, że to, co się dzieje teraz na Ukrainie, to jest cały czas stanowisko kongijskie, nie rosyjskie, tak? Wydaje mi się, że to, co się dzieje na Ukrainie, to prawdziwa wojna domowa. Wydaje się, że ludzie zaangażowani obecnie w ten konflikt po prostu nie znają historii Ukrainy i Rosji. Wielu po prostu nie wie, że rosyjska dusza narosiła się właśnie w czasach Rusi Kijowskiej. Oczywiście, znaczy wyobrażam sobie tego właśnie Jeana Claude'a Gakosso, który tłumaczy po prostu ludzkości, co to jest rosyjska dusza. Oczywiście możecie w jakiś sposób zmienić historię, ale nie możecie zmienić geografii. Ukraina zawsze będzie miała takiego sąsiada jak Rosja na wschodzie. I powiedział również, opowiadamy się za tym, aby rozwiązanie tego konfliktu znaleźć w procesie negocjacji. Następnie jeszcze właśnie powiedział, jeśli mówimy o pokoju przy stole negocjacyjnym, musi być dwóch głównych graczy. Powiedział też, jak pokazuje historia, wszystkie wojny kończą się przy stole negocjacyjnym. No, akurat to Ameryki nie odkrył, bo tak jest. Kiedy o tym mówię, nasuwają mi się paralele historyczne. Pamiętam rok 45, zdobycie Berlina przez marszałka Żukowa, negocjacje, które toczyły się wówczas z Wilhelmem Keitlem oraz akt kapitulacji, który został podpisany po wynikach działań wojennych. No i na koniec szef kongijskiego MSZ-u wspomniał właśnie o afrykańskiej inicjatywie pokojowej i tutaj powiedział, kontynent afrykański to kontynent mądrych ludzi i właśnie taką mądrością chcieliśmy się podzielić, organizując misję mediacyjną. Naszą ideą jest znalezienie rozwiązania w drodze negocjacji z korzyścią dla całej ludzkości. Tu jeszcze właśnie minister spraw zagranicznych Konga powiedział, na przykład w Szwajcarii Brytyjczycy negocjowali z nazistami, mimo że naziści są prawdziwym ucieleśnieniem sił demonicznych. Jeśli chodzi o konferencję szwajcarską, która odbędzie się w Bürgenstock, to po prostu nie rozumiemy, dlaczego Rosja została wykluczona z tej konferencji i zastanawiamy się, czy jest ona w ogóle pokojowa w swojej istocie. Natomiast Ławrow odpowiedział mu tak, że tak rozumieją to wszyscy obiektywni politycy. Powiedział też, że prezydent Konga, podobnie jak przeważająca większość przywódców krajów z większości światowej, jest przekonany o bezsensowności jakichkolwiek negocjacji bez udziału Rosji. No tutaj Ławrow powiedział, doceniamy obiektywne, wyważone stanowisko, jakie Republika Konga zajmuje wobec wydarzeń związanych ze sprawami ukraińskimi. I tutaj według właśnie niego, kiedy po rozmowach z prezydentem, kongijski przywódca wyraził zrozumienie dla stanowiska Rosji i powodów, które sprawiły, że przeprowadzenie operacji wojskowej było bezsporne, jest zwolennikiem sprawiedliwego rozwiązania, biorąc pod uwagę, jak zawsze podkreślamy, panujące realia. I tutaj powiedział też stanowisko prezydenta Sassou Nguesso. Trzeba pamiętać, że to mówi Ławrow, a nie Nguesso, prawda? To on przedstawia wynik swoich rozmów z prezydentem Konga. Moim zdaniem jest sprawiedliwe i uczciwe. Tak, więc macie Państwo właśnie przykład o tym, jak się spotkało, krótko mówiąc, dwóch kumpli POMGIMO i rozmawiało sobie na tematy globalne. No ale gdybyście Państwo się pytali, gdzie Rosja jeszcze jest aktywna i ma przyjaciół, tak, Republika Konga, co do tego chyba nie macie Państwo żadnych wątpliwości po tych wypowiedziach, właśnie dlatego chciałem przywołać je jakby w pełni, bo to zwykle są tylko tam informacje, spotkali się, prawda, w dobrej, miłej atmosferze, tutaj mamy spore fragmenty wypowiedzi ewidentnie prorosyjskich, prawda, kongijskich, nie DRK, tylko Kongo, Republika Konga. Dobrze, to dziękuję Państwu za uwagę, ale teraz jeszcze ogłoszenia, które miałem dać. bo żeby nie robić tego na samym początku i nie nudzić tych, którzy chcą przechodzić już ad rem, prawda, i nie interesują ogłoszenia. Po pierwsze, dziękuję bardzo wszystkim grafikom, którzy się do mnie odezwali. Przyznam, że niektóre osoby rysują tak pięknie, że aż szkoda mi po prostu z ich usług nie skorzystać, ale akurat ja potrzebuję, po prostu mam bardzo wyspecyfikowany, bardzo określoną potrzebę, także do niektórych z Państwa się po prostu poodzywam, do tych, których styl grafiki właśnie pasuje mi do koncepcji tego, czego potrzebuję. Tak więc już proszę nie nadsyłać kolejnych, bo już mam chyba z 50 ofert albo i więcej, nawet kilka z zagranicy, jak się okazało, nie wiem skąd, ale gdzieś z Anglii zaczęli się do mnie odzywać brytyjscy również graficy. Więc ja bardzo dziękuję, to jest właśnie dokładnie to. To już nie jest rower, nie jest Opel, to jest to, o co prosiłem. Druga sprawa, miałem polecać różne kanały, w związku z tym polecę Państwu teraz po tym matematycznym, jak rozumiem, z dużym sukcesem, bo tam zdaje się zwiększyła się zasadniczo liczba osób obserwujących, także polecam jeszcze raz ten matematyczny Scottish Cafe. Natomiast polecam Państwu taki kanał, który został zrobiony przez Marcina Paladę, który nazywa się Statystycznie. To jest taki kanał, w którym Marcin Palady, który zresztą jest wybitnym psefologiem, co to jest psefologia, Wikipedia, prawda, znajdziecie Państwo bez problemu, ale on rzeczywiście przedstawia znakomicie to, na przykład jak wygląda, w pierwszym odcinku opowiada o tym, jak wyglądała, czy jak wygląda ordynacja do Parlamentu Europejskiego. Wbrew pozorom to jest rzecz, nie jest taka prosta, jakby się wydawało, to jest inna ordynacja zupełnie niż ta, którą mamy do Parlamentu Polskiego. W drugim odcinku natomiast opowiada, co to jest w ogóle mandat europarlamentarzysty, na czym europarlamentarzyści robią największe par excellence przewały i tak dalej, więc tym bardziej jest to ciekawe, na czym, ile mają diet, jak, na, które z tych elementów systemu finansowania są najczęściej naginane statystycznie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli ktoś, kogoś interesuje to, co właśnie, co to są eurowybory, jak się wybiera, co się wybiera i co z tego ma kraj, a co z tego ma europoseł szczególnie, to jest wyjątkowo ciekawe, także namawiam, żeście Państwo zerknęli. Jak rozumiem, celem tego kanału będzie właśnie tłumaczenie, przybliżanie takich spraw politycznych, ale z punktu widzenia geografii wyborczej, prawda, czyli takich dotyczących tego aktu wyborczego. Przynajmniej tak jest na razie. Ja obejrzałem też naprawdę z dużym zaciekawieniem, także zapraszam na tamten kanał. No i przypominam oczywiście Państwu o wspieraniu tego kanału akurat na Patronite. To tylko dzięki temu, że Państwo wspieracie ten kanał. Ten kanał ma szansę być niezależnym i będzie niezależnym tak długo, jak długo się da. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia. Do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
外部势力干涉了台湾事务的 В Европе на свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.